Popołudnie z kryminałem.
Dzień dobry, Dariusz Kapała. Ponad 70 tysięcy osób w Polsce jest osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników liczby więźniów na 100 tysięcy mieszkańców w Unii Europejskiej. Połowa osób skazanych odbywa kary pozbawienia wolności w zakładach zamkniętych. Czy polski system penitencjarny wymaga przebudowy? Ten temat poruszę w rozmowie z byłym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ćwiąkalskim. Wcześniej wydarzenia z kroniki kryminalnej. Prokuratura otrzymała opinię sądowo-psychiatryczną w sprawie zabójcy pochodzącego z Rzeszowa lekarza Tomasza Soleckiego ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wynika z niej, że napastnik w chwili ataku był niepoczytalny. W związku z tym nie będzie aktu oskarżenia ani kary więzienia, informuje prokurator Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury okręgowej w Krakowie.
Konsekwencją tej opinii jest to, że prokurator będzie kierował do sądu okręgowego w Krakowie wniosek o umorzenie tego postępowania właśnie z powodu niepoczytalności, a także o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. Podstawą do tego jest to, że przebywanie przez niego na wolności stwarzałoby zagrożenie.
Z opinii biegłych wynika, że mężczyzna może ponownie dokonać podobnego przestępstwa, dlatego umieszczenie go w zakładzie zamkniętym jest konieczne. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w kwietniu tego roku. Jarosław W. wtargnął do gabinetu, w którym Tomasz Solecki przyjmował inną pacjentkę. Mężczyzna zadał lekarzowi kilka ciosów nożem. Mimo błyskawicznej reakcji i pomocy wielu medyków, Tomasza Soleckiego nie udało się uratować. Jak się okazało, napastnik był pacjentem lekarza i był niezadowolony z leczenia. Nie ma jeszcze decyzji sądu apelacyjnego w Lublinie w sprawie nożownika ze Stalowej Woli. Chodzi o Konrada K., który 8 lat temu w galerii handlowej zabił nożem jedną osobę, a 8 innych ranił. Mężczyzna został uznany za niepoczytalnego i trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego w Radecznicy. Sąd okręgowy w Zamościu, po zasięgnięciu opinii biegłych lekarzy, postanowił uchylić stosowany wobec niego środek zabezpieczający. W ocenie sądu może on kontynuować terapię na wolności w warunkach ambulatoryjnych w Stalowej Woli. Postanowienie to zaskarżyła Tarnobrzeska Prokuratura Okręgowa. Sąd apelacyjny w Lublinie nie otrzymał jeszcze wszystkich niezbędnych informacji, aby rozstrzygnąć sprawę, powiedziała nam rzeczniczka lubelskiego sądu Barbara Duszato.
Opinia środowiskowa była, był wywiad kuratora, został sporządzony, bo tego też sąd żądał. To wpłynęło na czas, ale jeszcze nie mamy informacji z komisariatu policji.
Sąd odroczył posiedzenie do 29 grudnia. Z opinii biegłych psychiatrów i psychologów wynikało, że już nie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że Konrad K. może ponownie popełnić przestępstwo o znacznej społecznej szkodliwości. Tarnobrzeska prokuratura uważa natomiast, że konieczne jest dalsze stosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Mieszkaniec powiatu mieleckiego groził śmiercią byłej partnerce i spaleniem jej domu. Prokuratura rejonowa w Mielcu nadzoruje postępowanie przeciwko 40-latkowi. Jak wstępnie ustalono, w listopadzie mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, przyszedł do miejsca zamieszkania pokrzywdzonej i wszczął awanturę, w trakcie której groził jej śmiercią oraz podpaleniem domu. Jednocześnie za pomocą siekiery zniszczył drzwi wejściowe i wyposażenie domu. Szczepanowi T. przedstawiono zarzuty kierowania groźb pozbawienia życia i podpalenia wobec swojej byłej 38-letniej partnerki oraz zniszczenia należącego do niej mienia. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z byłym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ćwiąkalskim na temat polskiego więziennictwa.
Popołudnie z kryminałem.
Jak pan ocenia obecny stan systemu penitencjarnego w Polsce? Co można powiedzieć na ten temat?
Najciekawsze jest to, że zawsze można mówić o współczesnych wyzwaniach dla systemu penitencjarnego. No, wszystko można poprawić i zawsze można poprawić. Na pewno Polska zrobiła duży postęp, jeżeli chodzi o ostatnie 20 lat, jeżeli mówimy o systemie penitencjarnym. No, przede wszystkim zmniejszono ilość więźniów. W tej chwili już nie ma tych cel 18-osobowych, nie ma takiego stłoczenia, jakie było dawniej, ale z drugiej strony Polska ma w dalszym ciągu najniższy metraż przypadający na jednego więźnia całej Unii Europejskiej, bo to są 3 metry kwadratowe. Norma unijna to są 4 metry kwadratowe. Po drugie, ostatnie zmiany wprowadzone w 2023 roku wydłużają kary pozbawienia wolności, a dokładnie ustawowe zagrożenia aż do lat 30, co oczywiście zwiększy populację. 30 tysięcy osób czeka na odbywanie kary pozbawienia wolności, a ponad 70 tysięcy to ci, którzy je odbywają albo są w aresztach tymczasowych. No, ten problem na pewno trzeba rozwiązać. Jest system dozoru elektronicznego, którym się chwalę do dzisiaj, bo to wtedy, kiedy byłem ministrem i prokuratorem generalnym, ten system wprowadziliśmy, z tym, że on działa, ale w ograniczonym zakresie. Mógłby działać w dużo większym zakresie. Poza tym w Polsce 50% osób skazanych odbywa kary na kary pozbawienia wolności, odbywa kary w systemie zamkniętym, czyli w zamkniętych zakładach karnych. W innych krajach jest to znacznie mniej, 35% odbywa kary w zakładach zamkniętych, czyli przy drobniejszych karach, przy drobniejszych zagrożeniach, drobniejszych przestępstwach można wykorzystać systemy wolnościowe, co się na razie nie dzieje.
Czyli tych problemów jest dużo, od których pana zdaniem powinno się zacząć w pierwszej kolejności?
Myślę, że w ogóle system penitencjarny wymaga pewnej przebudowy. No, jeżeli mówimy o wychowawczej roli kary, to w tej chwili tej wychowawczej roli kary nie ma. Zresztą w 2023 roku zlikwidowano w kodeksie karnym w artykule 53 dyrektywę wychowawczej roli kary. Dzisiaj więzień ma tylko możliwość jednego telefonu w tygodniu 10-minutowego, a wcześniej mógł dzwonić codziennie. Kontakt z rodziną, kontakt z dziećmi, kontakt z bliskimi jest niesłychanie ważny, jeżeli chodzi o zapobieganie przestępczości, czy też zapobieganie recydywie.
A pana zdaniem polski system karny jest opresyjny, czy raczej liberalny dla przestępców?
Jest zdecydowanie opresyjny, dlatego że cały czas mamy do czynienia z populizmem penalnym, czyli z takim przekonaniem, w szczególności jeżeli chodzi o poprzednią władzę, że im surowsze będą kary, tym będzie bezpieczniej, tym będzie lepiej. To jest po prostu nieprawdą. Kryminologia dowiodła powielokroć, że im dłuższe kary, to wcale nie znaczy, że w kraju jest bezpieczniej.
Przy okazji różnych głośnych zabójstw, zbrodni pojawiają się właśnie takie nawoływania do zaostrzenia kar.
Przestępczość jest niezależna od tego, jakie będziemy kary wymierzać. Oczywiście kary w jakimś tam sensie też ograniczają przestępczość, szczególnie wtedy, jeżeli sprawca przebywa w zakładzie karnym, ale to nie zapobiega przestępczości jako takiej. Sprawca przestępstwa nie myśli wcale, ile mu grozi za dane przestępstwo. On je popełnia i myśli głównie o tym, żeby nie zostać ujawnionym jako sprawca przestępstwa i żeby nie zostać zatrzymanym i złapanym, krótko mówiąc. Także wymaga to z całą pewnością współdziałania wielu różnych i teoretyków, i praktyków, fachowców, którzy mogą nakreślić nowy kształt penitencjarystyki polskiej.
Czyli nie surowość kary, a nieuchronność powinna potencjalnego przestępcę powstrzymywać przed popełnieniem tego czynu zabronionego.
Nieuchronność kary jest znacznie ważniejsza od jej surowości. Im szybciej skaże się, ujmie, osądzi daną osobę, tym lepiej. Ale także i takie społeczne poczucie sprawiedliwości tutaj jest szybsze, zdecydowane i społeczeństwo widzi, no, że władza ściga, karze rzeczywiście groźnych przestępców. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z drobnymi, łagodnymi przestępstwami, to na pewno trzeba stosować w szerszym zakresie środki wolnościowe.
Pan był prekursorem tego systemu dozoru elektronicznego. Jakie są zalety właśnie tego systemu?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o system dozoru elektronicznego, koszty są znacznie niższe. Po drugie, mamy pełną kontrolę nad sprawcą, ale nie wyłączamy go z różnych czynności, czy to domowych, czy jeżeli chodzi o świadczenie pracy, czy opiekę nad członkami rodziny. Wiemy, co on robi, wiemy, gdzie jest, ma wyznaczone godziny, kiedy nie może na przykład opuszczać mieszkania, ale ma też godziny, kiedy mówimy mu, że może pójść do pracy, czy może pójść zająć się, nie wiem, chorą babcią. Także system jest niesłychanie elastyczny, a poza tym system jest powielokroć tańszy od systemu, w którym się odbywa karę w zamkniętym zakładzie karnym.
A dlaczego nie jest powszechnie stosowane?
No nie da się tego stosować do zabójców, czy nie da się stosować takiego systemu do zdemoralizowanych osób, ale jeżeli chodzi mniej więcej o 1/3 skazań, to tam spokojnie taki system może być stosowany. I myślę, że w najbliższym czasie on zostanie rozszerzony, bo takie zapowiedzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości już słyszałem.
Rozmawiałem z byłym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ćwiąkalskim. To wszystko w audycji. Dziękuję za uwagę. Dariusz Kapała. Do usłyszenia.
Popołudnie z kryminałem.